potem do Edyty Stein, do tego czasu, czasu przemiany. Na początek może taki list Edyty Stein, który sięga właśnie wstecz do tego czasu, do tego okresu, którym się teraz zajmiemy. List pisany do tego Fritza Kaufmana, którego cytowałem wcześniej, jak wspominał, jak to Edyta Stein wszystkimi się opiekowała w Getyndze, jak się o wszystkich troszczyła. Ale ona sama sobie wypomina, że niedostatecznie. I po swoim chrzcie świętym przez 4-5 lat te kontakty się zerwały i po kilku latach pisze list do Fritza Kaufmana w ten sposób. Od czego zacząć, kochany pani Kaufman, po tych 5 latach? Chciałbym się cofnąć do wydarzeń jeszcze wcześniejszych, kiedy pana po ludzku zawiodłam. To częściowo z tej przyczyny, że i mnie samej wówczas było bardzo źle. Wcale nie mniej niż panu. Do jakiego stopnia zawiodłam, zrozumiałam w pełni dopiero później, ale bolało mnie to i przygniatało już w lecie 1919 roku w Getyndze. Przez kilkoma dniami przyszło mi na myśl, że pan mógł o tym zupełnie nie wiedzieć i że może ta wiadomość niejedno panu wyjaśni. Proces, o którym wspomniałam, zaczął się już wcześniej. Ulegał przemianom i ciągnął się przez kilka lat. Wreszcie doprowadził mnie do miejsca, gdzie każde niespokojne serce znajduje uciszenie i pokój. Jak to się stało, niech mi dziś wolno będzie jeszcze zamilczeć. Edyta Stein spotkała się z Fritzem Kaufmanem jeszcze w 1933 roku, kiedy ją odwiedził już w Karmelu i przeprowadził sobie długą rozmowę, gdzie właśnie wyjaśniła mu też dużo o swoich motywacjach wstąpienia do Karmelu. O tym też w swoim liście do swojego przyjaciela trochę wspominał. Ale pokazuje tutaj Edyta o tym czasie kilku lat przemian, który w końcu doprowadziło go, ten proces doprowadził ją tam, gdzie każde niespokojne serce znajduje uciszenie i pokój. Też kilka lat, możemy powiedzieć, jest okresem doświadczenia dezintegracji osobowości, czasu kryzysu, więc trudno zasady znaleźć w tym czasie jakiś porządek, jakiś ład. Właśnie jest to doświadczenie osoby, której się walą fundamenty i która się łapczywie chwyta tego, co może. I to w różnych kierunkach. Dlatego warto przeczytać tutaj po prostu chronologicznie te momenty, które tak bardzo są zróżnicowane. Wydaje się, już odnajduje pokój, już jest blisko, a później z powrotem jest jakiś regres. Już widzi światło, a później znowu wchodzi w ciemności. Wydaje się, że jest to taki proces, który gdzieś prowadzi Pan Bóg sam, gdzie jakby chce ją zupełnie oczyścić, że Pan Bóg jakby czeka. Czeka, aby dopiero zajaśnić w tym momencie, kiedy ona będzie zupełnie przetrawiona, oczyszczona, przekonana, otwarta. Kiedy nabędzie takiej wrażliwości, że w końcu Bóg w tym świecie do niej przemówi. Cały proces, można powiedzieć, taki widoczny tego kryzysu, takim momentem decydującym jest listopad 1917 roku, kiedy dowiaduje się z gazety, że Adolf Reinach zginął na froncie. 16 listopada 17 roku. Adolf Reinach był dla niej jedną z najważniejszych osób, które bardzo zaważyły na jej życiu. To była pierwsza osoba, którą odwiedziła przy Boenze Getyngi, która ją wprowadziła w środowisko filozoficzne. Jak sama pisze, nigdy od żadnej osoby nie doznała tak wielkiej, bezinteresownej dobroci, jak Adolf Reinach wobec niej, dla którego ona była zupełnie osobą nieznajomą. Przybyłą z Wrocławia. Więc Adolf Reinach był asystentem Husserla, był tym, który wprowadzał w metodę filozoficzną, o którym mówił Ingarden, że w całym swoim życiu nie spotkał tak dobrego pedagoga, tak dobrego wykładowcy, który by wprowadzał w filozofię, jak Adolf Reinach. I ta śmierć była jakimś momentem przeważającym, gdzie ona się załamuje. W noc Bożego Narodzenia w 17 roku pisze do Ingarnena list, z którym się jedyny raz zwraca: Meine Liebling, mój ukochany, jakby szukając pociechy u Ingardena, gdzie też wyznaje, przeprasza Ingardena, że nie była w stanie ukryć swego cierpienia, że swoim cierpieniem obciążyła jakby jego osobę, kiedy właśnie się spotkali krótko przedtem. Edyta Stein pojedzie na pogrzeb z Fryburga do Getyngi, pogrzeb Ingardena w dzień Sylwestra 17 roku. O tym pogrzebie dużo nie wiemy. Wiemy tylko, że przemawiał na tym pogrzebie Dietrich von Hildebrand. Ale przy tej okazji, później, kiedy wróci do Getyngi, żeby porządkować spuściznę literacką Adolfa Reinacha, nastąpi drugie wydarzenie, też bardzo znaczące. Kiedy spotyka żonę Reinacha, która w pokoju serca przeżywa śmierć swego męża. Państwo Reinachowie to nie byli starsi ludzie. To byli ludzie, którzy byli kilka lat po ślubie, 30-paroletni, młodzi i kochający się, rozumiejący się i też na płaszczyźnie filozoficznej. I Edyta Stein spotkała, oni byli protestantami. Adolf Reinach krótko przed śmiercią na froncie doświadczał jakichś przeżyć religijnych, które zapisywał i napisał, że odtąd będzie się zajmował tylko religią. Będzie chciał uzasadnić, że mówienie doświadczeń religijnym na płaszczyźnie filozoficznej jest jak najbardziej uzasadnione, bo doświadczył Boga i w jaki sposób to doświadczenie Boga, z tym doświadczeniem Bogiem dzielił się ze swoją żoną. I Edyta Stein wtedy zwierzała się swojej mistrzyni w Karmelu, że w tym spotkaniu z żoną Reinacha spotkała Kościół zwycięski, Chrystusa ukrzyżowanego, który triumfuje nad śmiercią. I wtedy, używa takiego słowa, w tym momencie załamała się moja niewiara. Załamała się niewiara, ale to nie znaczy, że przyszła wiara. To jest bardzo precyzyjne sformułowanie. Załamała się niewiara, czyli załamał się ten świat zbudowany na niewierze, ale nie przyszła jeszcze wiara. W lutym 18 roku, 2 lutego, pisze do Ingardena: ale żywy obraz pańskiej rozpaczy. Ingarden wtedy też jest w jakiś sposób w kryzysie. On przygotowuje do rozprawy doktorskiej. A jednocześnie Ingarden przeżywa swoją tragedię osobistą, ponieważ jego ukochana wyszła za mąż za jego przyjaciela i przeżywa to jako swoją osobistą tragedię. taki zawód miłosny. I Edyta Stein pisze do niego właśnie: żywy obraz pańskiej, zrozumiałej dla mnie aż nadto rozpaczy, połączony z poczuciem niemożności, by dla pana coś znaczyć. To było odrobinę za wiele dla mojej wciąż jeszcze chwiejnej równowagi duchowej. Owo uczucie absolutnej bezsilności jest czymś, z czym trudno mi się pogodzić. Być może dlatego, że w stosunku do innych osiągałam jakiś skutek, angażując się o wiele mniej. Ale widocznie trzeba było, żeby mi ktoś dobitnie uświadomił moją bezsilność, by wyleczyła się z posiadanej dotąd bezgranicznej, naiwnej wiary w swoje chcieć i móc. To doświadczenie porażki też się łączy z taką cechą Edyty Stein, że ona była dziewczyną sukcesu, można powiedzieć. Była wybitnie uzdolnioną. Ona brylowała w środowisku. Ona była podziwiana. Można powiedzieć, że nawet mężczyźni się jej bali z powodu właśnie tego, że była tak bardzo samodzielna, tak bardzo dojrzała, tak bardzo panująca nad sobą, tak bardzo wydawałby się nie potrzebującą nikogo. I to doświadczenie własnej bezsilności jest w jakiś sposób też doświadczeniem, które niszczy w nią, z niej to wszystko, co jest pyszne, które doświadczenie, które ją wprowadza w pokorę. 2 tygodnie po tym mamy list znowu do Ingardena. Wciąż na próżno staram się zrozumieć, jaką rolę w dziejach świata odgrywamy my, ludzie. Jakiś czas temu zwróciłam uwagę na fragment Ewangelii według świętego Łukasza. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi według tego, jak jest postanowione, lecz biada człowiekowi, przez którego będzie wydany. Czyż nie ma to ogólnego znaczenia? Powodujemy zdarzenia i ponosimy za to odpowiedzialność, ale w gruncie rzeczy nie wiemy, co czynimy. Nie jesteśmy w stanie powstrzymać biegu historii, nawet jeśli nie chcemy uczestniczyć w jej tworzeniu. Zrozumieć tego oczywiście niepodobna. Zresztą dla mnie historia i religia coraz bardziej zbliżają się do siebie i zdaje mi się, że średniowieczni kronikarze rozciągający dzieje świata od grzechu pierworodnego po sąd ostateczny byli mądrzejsi od nowoczesnych specjalistów, którym pośród faktów stwierdzonych w sposób nienagannie naukowy zawieruszył się gdzieś sens historii. Widzimy tutaj to zbliżanie się do rozumienia sensu historii, której tak bardzo szuka. Upada w niej ta wiara w tych, którzy wytyczają kierunek historii, tych, którzy kierują państwem. W tym liście, którego fragment cytowałem z lutego 17 roku, kiedy ona pisze o tym takiej wierze w państwo pruskie, tam w tym liście też na końcu mówi, że niesamowicie naiwnie, że nasi przywódcy nie chcą brylować, nie szukają tego, co jakoś jest atrakcyjne, ale w pokorze wytyczają i badają, w jakim kierunku zmierza historia, i kierują państwem w taki sposób, żeby właśnie wszystko zmierzało zgodnie z tym sensem historii, który pokornie odkrywają jako wielcy mędrcy. Taka i była wizja przywódców politycznych. I wróćmy dalej. Ten rok 18. W lipcu pisze do swojej siostry Erny. Człowiek jest na świecie po to, aby żyć i powinien całe jego piękno przyjmować z wdzięcznością. Nie wolno tylko ulec zwątpieniu wtedy, kiedy coś dzieje się inaczej niż zaplanowaliśmy. Wtedy należy myśleć o tym, co nam jeszcze pozostało, a także o tym, że przecież tutaj jesteśmy tylko gośćmi i to wszystko, co kogoś teraz bardzo przygnębia, na końcu nie będzie wcale tak istotne lub będzie miało całkiem inne znaczenie, niż wydawałoby się nam w tej chwili. Widzimy tu taki mechanizm obronny, że na siłę szuka, że jest jakiś sens poza tym momentem, że mimo wszystko kiedyś ten moment będzie miał zupełnie inne znaczenie, tylko my tego w tym momencie nie wiemy. I trzeba przyjmować z wdzięcznością to, co jest pięknego, prawda? Trzeba chwycić tego, co jest. By takie bardzo rozpaczliwe szukanie tego, co człowieka trzyma przy życiu, dobro, piękno, prawda. W październiku 18 roku wszystko to jest mi zresztą teraz strasznie obojętne. Zmuszam się do pracy, gdyż nie mam chwilowo nic lepszego do roboty. Oczywiście najprostszym sposobem pogodzenia się z tym nędznym światem byłoby pożegnać się z nim. Tylko że jestem przekonana, że nie wolno iść na taką łatwiznę. Widzimy taki okres, moment zniechęcenia, moment ciemności, że chciałoby się pożegnać z tym światem, ale jednak jest jakieś poczucie honoru, jest jakieś poczucie godności, żeby nie ulegać. Jest ciekawe, że to pisze 6 października, a 4 dni potem mamy list do Ingardena. Wydaje się, jakbyśmy pomylili daty, tak bardzo różne. Pomału doszłam do chrześcijaństwa, pojmowanego ze wszech miar pozytywnie. Oswobodziło mnie to od życia, pod którym się ugięłam, a zarazem dało mi siłę, by życie przyjąć na nowo i z wdzięcznością. Mogę więc mówić o odrodzeniu się w najgłębszym znaczeniu tego słowa. Jednak to nowe życie tak ściśle wiąże się z przeżyciami ostatniego roku, że w żaden sposób nigdy nie uwolnię się od nich. Będą dla mnie zawsze najżywszą teraźniejszością. Nie traktuję ich już jednak jako nieszczęścia, wprost przeciwnie. Stały się częścią tego, co jest dla mnie najcenniejszą własnością. Zauważa jakieś coś dobrego, które się działo poprzez te wydarzenia, które przeszła przez ostatni rok. I gdzieś to widać, że jest jakieś światło, które daje chrześcijaństwo. Ale zauważmy, że to jest gdzieś na jakimś poziomie. Ale właśnie ta osobowość jest tak skonstruowana, jest tak skomplikowana, jest w jakiejś dezintegracji, że czasami jedno przeżycie przeczy drugiemu. Jedno doświadczenie wczoraj przeczy dzisiejszemu. To jest właśnie charakterystyczne dla tego czasu kryzysu, dezintegracji, mnocy. 2 dni potem pisze następny list. Nie możemy wiedzieć, co jest prawdziwie zbawienne i że wobec tego próżne są nasze nadzieje i pragnienia. Trzeba przyjąć, cokolwiek miałoby nastąpić i potem starać się uczynić z tego coś możliwie najlepszego. Ciekawa postawa. Postawa niesamowitej pokory w tym momencie. Postawa niewiedzy. Postawa przyjęcia tego, co mam i uczynienia z tego, co mam, coś możliwie najlepszego. Można powiedzieć chyba, jeżeli potraktujemy psychologicznie, to jest najlepszy mechanizm jakby psychologiczny radzenia sobie z trudną sytuacją. Próżne są nasze nadzieje i pragnienia. Jakby podejrzliwość wobec swoich pragnień, zakwestionowanie, wzięcie w tego w nawias. I że gdzieś tam jest jakieś przeczucie, że ktoś prowadzi moje życie. Nie możemy wiedzieć, co jest prawdziwie zbawienne. Nie możemy wiedzieć, ale jest jakieś dzieło zbawienia. Czy Trzeba przyjąć, cokolwiek miałby nastąpić i potem starać się uczynić z tego coś możliwie najlepszego. Ten październik 18 roku jest może chyba miesiącem najbardziej bogatym w doświadczenia, przeżycia. Bo mamy wiele listów z tego miesiąca. Po tym liście z 12 października, dzień jej urodzin, 27. Następuje 29 października. Cóż, rozgląda się człowiek naokoło. Czy może jest jeszcze ktoś, kto by mu pomógł zastanowić się i zechciał wesprzeć w działaniu? Właśnie dlatego jest mi tak ciężko, że nie ma przy mnie nikogo spośród tych, z którymi łączy mnie poczucie wewnętrznej więzi. To jest taka charakterystyka nocy ciemnej. Człowiek czuje się samotny. Nie ma nikogo, kto by go zrozumiał. Nie ma nikogo, z którym by mógł dzielić swoje przeżycie, swoje doświadczenia, komu się zwierzyć. I przeskakujemy półtora miesiąca do grudnia 18 roku. Owszem, kocham rzeczywistość, ale nie od tak po prostu, lecz tylko pewną, ściśle określoną, ludzką duszę, duszę pojedynczego człowieka i duszę narodów. To, co Pan nazywa idealizowaniem, wiąże się chyba raczej z tym, że tak obojętne są mi sprawy materialne, że wciąż grozi mi za tym niedocenianie ich. Zresztą ideały kocham także dla nich samych. W końcu mam przecież silne skłonności do teoretyzowania. A poza tym, jako jedyne pewne gwiazdy przewodnie w naszym życiu, bez których niechybnie pobłądzimy, tak jak się to stało w ciągu ostatnich dziesięcioleci. W tym sensie jestem niepoprawną idealistką, a cała moja aktywność polityczna będzie zmierzać ku temu, by wartość idealnego punktu widzenia wykazać w praktyce. Ciekawy ten list, który pokazuje to uczepienie się ideałów. Edyta w tym czasie, od listopada do stycznia, nie mamy z tego czasu takiego wielu listów. Dlaczego? Ponieważ angażuje się w politykę. Jest to czas, kiedy się skończyła I wojna światowa, kiedy powstają nowe Niemcy i 19 stycznia 19 roku będą wybory polityczne. Ona się zapisuje do Partii Demokratycznej Niemiec, tworzy ulotki, pisze ulotki agitacyjne, prowadzi zebrania polityczne, żeby w jakiś sposób przyciągnąć głosy na tą partię, która wydaje się będzie tworzyć dobre Niemcy. Z tych wyborów wyłoni się parlament, który we wrześniu 19 roku utworzy nową konstytucję. Będzie to tak zwana Republika Weimarska, która przetrwa do momentu, kiedy Hitler dojdzie do władzy. Ale to wykazywanie, że ideały się sprawdzą w praktyce, niestety się nie sprawdzi. Niestety dojdzie do następnego zawodu na tym polu. Teraz może znajdę tutaj ten cytat. No nic, jest to istotne. W każdym razie jest taki list, kiedy pisze już jeszcze chyba w grudniu 18 roku, że polityk już ma dość, że trzeba mieć odporne sumienie i bardzo wielką gruboskórność, żeby trwać w tej polityce, więc z wielkim żalem, z wielką też rozczarowaniem porzuca politykę i nadzieje wiązane z polityką. Ale w tym czasie kiedy następuje rok 19. Następuje też coś, można powiedzieć, że Bóg zaczyna coraz bardziej do niej przemawiać. Kiedy człowiek oczyszczony jest, to w tym świecie dopuszcza sobie do siebie głosy, kiedy Bóg przemawia przez ten świat. Można powiedzieć, że są dwa sposoby przemawiania Boga do człowieka. Jonathan o tym bardzo dobrze później pisze w tych swoich pracach katolickich. Pan Bóg przemawia do nas przez zewnętrzność, przez wydarzenia zewnętrzne i przemawia do nas w głębi duszy, przez poruszenia wewnętrzne. Edyta Stein pisze w 19 roku pracę pod tytułem Psychische Kausalität, czyli przyczynowość psychiczna, gdzie analizuje tam takie przeżycie, doświadczenie wyczerpania sił wewnętrznych, wyczerpania sił duszy i przypływu nowych sił. Są takie dwa miejsca, w których o tym pisze. Jedno przeczytam. W tym momencie, kiedy człowiek wydaje się, że jest już wyczerpany, nagle odczuwa w sobie, w głębi, jakieś poczucie schronienia. Geborgenheit, ona to nazywa. Poczuciu schronienia, które często ogarnia nas właśnie w rozpaczliwej sytuacji, gdy nasz intelekt nie widzi już żadnego wyjścia i gdy na całym świecie nie ma już człowieka, który by miał wolę czy moc doradzić nam i pomóc. W tym poczuciu schronienia dostrzegamy istnienie duchowej mocy, o której nie uczy nas żadne doświadczenie zewnętrzne. Nie wiemy, co będzie dalej. Zdaje się przed nami rozwierać przepaść. Życie nieubłagalnie nas porywa ku niej, bo gna do przodu i nie uznaje ruchu do tyłu. Lecz gdy myślimy, że runiemy w dół, pojawia się poczucie, że znajdujemy się w rękach Boga, które nas podtrzymują i nie dają nam upaść. Pisze tutaj wyraźnie o swoim doświadczeniu własnym, osobistym. I w Wiece Krzyża, w tym dziele, które pisze przed samą śmiercią, znajdujemy kilka takich zdań, które wyjaśniają to działanie Boga w głębi duszy. Edyta pisze o tym właśnie dotknięciu w najgłębszym wnętrzu, czy takim doświadczeniu mistycznym. Dotknięcie w najgłębszym wnętrzu nie musi mieć za warunek zamieszkiwanie dzięki łasce. Czyli Bóg może dotknąć człowieka w głębi duszy, który nawet nie jest ochrzczony, który nie jest włączony w życie Kościoła. Pisze dalej. Może ono być udzielone nawet zupełnie niewierzącemu, aby go pobudzić do wiary i przygotować do przyjęcia łaski uświęcającej. Widzimy? Edyta mówi o... I to nie, tutaj nie analizuje nad krzyża w tym momencie. Jakby to jest jakby takie zdanie jej nowe. O tym nie pisze Jan od krzyża. O tym, że jest działanie Boga w człowieku, który go pobudza do tego, żeby otworzył się na łaskę Bożą, żeby mógł ją przyjąć. Przygotować go człowieka do przyjęcia łaski. I ona właśnie to doświadczyła, dlatego o tym tak pisze. I dalej pisze, jeśli by ją otrzymał niewierzący, nieprzyjęta dotąd nauka wiary, to pomoże mu poznać to, co go tak poruszyło. Doświadcza w sobie coś, czego nie rozumie. I dopiero wtedy, kiedy przyjmie naukę wiary, ta nauka oświeci to jego doświadczenie, że zrozumie, co doświadczył. Dlaczego, pisze Edyta Stein, pyta w Wiedzy Krzyża, dlaczego czasami tak długo trzeba czekać, aby to dotknięcie łaski przerodziło się w doświadczenie wiary. I pisze, u podstaw leży tajemna niemoc. Nie nadeszła godzina łaski. To doświadczenie możemy sobie jeszcze naświetlić w jednym z listów do Ingardena, napisanym 29 listopada 25 roku, czyli Dittersztajn już jest wtedy kilka lat po chrzcie. Wspomina rozmowy z Ingardenem, które toczyła we Fryburgu. Wracając w myślach do Fryburga, nie mogą oczywiście odczuwać przyjemności, bo oczywiście tam nawiązuje do pewnych takich nieprzyjemnych wydarzeń. Czy przypomina Pan sobie, jak wówczas powiedział mi Pan, że jestem za bardzo katolicka? Wtedy tego nie zrozumiałam. Dzisiaj rozumiem i wiem, jak dalece miał Pan słuszność. Istotnie czułam po katolicku, ponieważ dogmat katolicki z jego praktycznymi konsekwencjami był mi jednak czymś obcym. Nie mogłam uzasadnić tego, co czułam. I tak oto głowa i zmysły sprzymierzyły się, aby zadać gwałt sercu. Ciekawa analiza. Nie mogę uzasadnić tego, co czułam, tego, co doświadczam, bo nie znała dogmatu katolickiego. Ale już ten katolicyzm jej był poprzez łaskę dotknięcia Boga. I tak oto głowa i zmysły sprzymierzyły się, aby zadać gwałt sercu. Dlaczego? Bo w głębi serca czuje poruszenie Boga, doświadcza Boga, a więzy racjonalistycznych przekonań i uprzedzeń jakby zaprzeczają temu, bo nie jest otwarta na taką możliwość. Jej przyjaciółka Hedwig Konrad Martius pisze, że o tym fenomenie, że wielu ich przyjaciół odnalazło drogę do wiary, do Kościoła. I pisze, że właśnie nagle w tych badaniach filozoficznych komuś się objawiła możliwość istnienia tego, czego zaprzeczał. Temu, co zaprzeczał, czyli ateiście, ukazała się nagle możliwość istnienia tego, co mu zaprzeczał. I nagle nie można inaczej postąpić, jak otworzyć się na ten fenomen. Jest coś, co jakby nagle się objawia, nagle się otwiera, nagle przemawia. Coś, czego człowiek wcześniej się nie spodziewał. I tu widzimy, że jakby ta historia Dittersztajn to jest historia przyjmowania mowy Boga, który przemawiał przez ten świat. I ona musiała się bardzo boleśnie nauczyć przyjmowania mowy Pana Boga. Bóg do niej przemawiał w różnych tych fenomenach, kiedy zwiedzała kościół w Heidelbergu z siostrą Reinacha Pauliną, wstąpiła do kościoła kobieta z torbą na zakupy, tak na chwilę, żeby pomodlić się. I ona wtedy napisała, że uderzyło niesamowicie to doświadczenie, że tutaj przychodzi ktoś tak by na taką pogawędkę. W kościołach protestanckich otwierały się kościoły tylko na zebrania, na wspólne modlitwy. Natomiast tutaj tak sobie ktoś z ulicy przychodzi. I wtedy mówi, że było to obraz, którego nigdy już nie zapomnę. Nigdy nie zapomnę. Tak bardzo ją uderzył. Tak bardzo ją uderzyła też sztuka Wanego. Właśnie otwarcie się na fenomeny, na przemawianie Boga z zewnątrz. W tym świecie zewnętrznym, ale Bóg przemawia do niej też wewnątrz. Też i na płaszczyźnie filozoficznej. To jest też czas, kiedy po I wojnie światowej jest ten taki kryzys i jest odrodzenie zainteresowania się Bogiem. Pojawia się takie dzieło w 17 roku, w końcu 17 roku Rudolfa Otto, Świętość. Również Husserl z Heideggerem, Edytą Stein dyskutują. Husserl jest bardzo zainteresowany mistyką, chce dotrzeć do istoty doświadczenia mistycznego. Więc jest Pan Bóg do niej przemawia jakby z różnych stron. Ale tutaj jest właśnie to, że ten Bóg zaczyna przemawiać. I zaczyna przemawiać coraz częściej. Kiedy ona już się nawróci, toczy dyskusję z Ingardenem. Ten tom listu do Ingardena jest zatytułowany Spór o prawdę istnienia. Oczywiście jest to spór o prawdę istnienia. I Edyta Stein pisze o doświadczeniu religijnym. Może w tym właśnie nurcie, jaki czuł Reinach przed swoją śmiercią. Uważam, że o doświadczeniu religijnym można i powinno się mówić. Nie chodzi przy tym jednak o bezpośrednią naoczność Boga. Coś takiego pojawiać się może jedynie w całkiem wyjątkowych przypadkach, przy czym nigdy właściwie nie da się przedstawić ścisłego dowodu na to, że wchodzi tu w grę autentyczne objawienie. Zwykła droga prowadzi poprzez skutki, które obserwuje się w sobie, innych, w zdarzeniach, przyrodzie i życiu człowieka. Choć żaden z tych skutków wzięty z osobna nie wskazuje na boskie autorstwo w tak jednoznaczny sposób, by wykluczało to możliwość jakiegoś innego wyjaśnienia. Ten charakter odsyłania do czego innego cechuje jednak każdy z nich w stopniu tak wielkim, że niektóre nawet pojedynczo wzięte sprawiają, że trudno się od myśli o tym autorstwie uwolnić. W połączeniu zaś z innymi pozwalają nam o nim wątpić tylko w sposób metodyczny, lecz nie rzeczywisty. Edyta tutaj pokazuje, że droga do Boga prowadzi poprzez skutki, które obserwuje w sobie, w innych, w zdarzeniach, w przyrodzie i życiu człowieka. Bóg przemawia w tym świecie. I w pewnym momencie, kiedy człowiek jest czysty, to przemawianie jest tak przemożne, że nie można się tym oprzeć. Nie trzeba, byśmy aż po kres naszego żywota szukali dowodu prawomocności doświadczenia religijnego. Konieczne jest jednak, byśmy opowiedzieli się za lub przeciw Bogu. Tego się od nas wymaga. Zdecydować się, nie otrzymując w zamian kwitu gwarancyjnego. Oto jest wielkie ryzyko wiary. Droga wiedzie od wiary do oglądu, nie odwrotnie. To jest list 20 listopada 1927 roku. Edyta próbuje Ingardena nawrócić. Próbuje mu pokazać Boga, próbuje pokazać to doświadczenie Boga. Niestety to jej się nie udało. Ingarden nigdy nie przekonał się tak do końca do wiary katolickiej. Ale Edyta poprzez swoje analizy nagle rozszerza się ten świat widzenia. Jak pisze w Bycie skończonym wiecznym, w swoim tym głównym takim opus filozoficznym z okresu katolicyzmu. Główne prawdy naszej wiary o stworzeniu, upadku grzechowym, zbawieniu i chwale ukazują cały świat jestestw w takiej perspektywie, że w porównaniu z nią czysta filozofia, to znaczy filozofia opierająca się tylko na rozumie naturalnym, nie jest w stanie, jak mi się wydaje, spełnić samej siebie, czyli dokonać perfektum opus rationis. Ta interpretacja, którą nam daje wiara, nauczanie wiary, rozumienie historii świata, sensu, jest tak przemagająca, tak oświecająca, że żaden rozum ludzki sam z siebie nie jest w stanie do tego dotrzeć. Więc Edyta Stein, kiedy odzyskuje wiarę, czy zyskuje wiarę, później jej droga jest drogą takiego konsekwentnego świadczenia o tym, o tej roli wiary w życiu człowieka, że jest to wielki, wielki skarb. I tak zbliżamy się do tego czasu 21 roku. Oczywiście ten rok 20 też ma swoje jakby też i dramaty. Jeszcze w grudniu 20 roku mamy takie świadectwo, że Dyta czuje się bardzo źle. Dalej jest w jakimś kryzysie. Ale można powiedzieć, że coraz więcej światła jest w jej życiu. Najgorszy był ten rok 18. W 19 roku doświadcza też wielu takich klęsk osobistych. Doświadcza tego, że w filozofii nie może zrobić kariery, bo odmawia jej się habilitacji z tego powodu, że jest kobietą. Doświadcza też, tu trzeba też to mocno podkreślić, bo to jest też część życia człowieka bardzo ważna, w życiu swoim uczuciowym zawiedzona miłość do Ingardena. Ingarden otrzyma na dystans, wyjeżdża, później się żeni, nawet o tym nie informuje osobiście, dowiaduje się jakoś przypadkowo. Co więcej, kiedy gdzieś jakoś pozbiera się z tego kryzysu, znaczy tego uczuciowego, następuje następny kryzys. Zakąśluje się, bo jednak potrzebuje wsparcia, potrzebuje też takiej ludzkiej miłości. Jest ciekawy list, w którym pisze o tym, napisany w 25 roku do Ingardena, ale jakby w tle jest następna zawiedziona miłość do Hansa Lipsa, którego niesamowicie zawsze podziwiała. Rzeczywiście bardzo przystojnym człowiekiem. Zginął w 1941 roku. Edyta Stein dowiedziała się o tym, zginął na froncie wschodnim. Jest ten list, w którym prosi siostry zakonne o modlitwę za niego. I pisze o tym doświadczeniu tak. Muszę przede wszystkim oznajmić Panu, że mniej więcej w czasie, gdy otrzymałem wiadomość o pańskim ślubie, wspomnienia z Fryburga zatarły się we mnie na skutek nowych doznań, na skutek pewnej historii, wykazującej w wielu punktach niemiłą analogię do tej, która jest Panu znana, czy do tej z Ingardenem. Zapewne daruje mi Pan szczegóły. Doświadczenie było co najmniej tak samo bolesne, ale moja odporność wewnętrzna wzrosła o tyle, że pozwoliła mi przejść przez nie łatwiej i na tej drodze właśnie, jak sądzę, osiągnąć duchową wolność. Jestem teraz przekonana, że znajduję się tam, gdzie przynależę i mogę być tylko wdzięczna za to, że zostałam poprowadzona tą drogą, oddając się jej z największą radością, bez choćby cienia rezygnacji. Pozwoliłem przejść przez nie łatwiej. Moja odporność wewnętrzna wzrosła. To jest ciekawe, że Edyta Stein jeszcze w 21 roku, właśnie kiedy nastąpiła ta noc, kiedy czyta autobiografię świętej Teresy, ona krótko przed tym miała jeszcze na biurku zdjęcie Hansa Lipsa. I jakby ta tęsknota za tą relacją, za miłością, jakby nałożyła się na odkrycie Boga działającego w swoim sercu. I jakby niesamowicie w danym momencie przyszła, w takim trafnym momencie, ta łaska Boża, że ta miłość do Hansa Lipsa, ona jakby się rozmyła w odkryciu miłości Bożej. Dlatego powiedziała, że jestem, napisała, mogę być tylko wdzięczna za to, że zostałam poprowadzona tą drogą, oddając się jej z największą radością, bez choćby cienia rezygnacji. Przejście na katolicyzm, wiara w Boga, pozwalała odnaleźć jej większą miłość. Jest też takie niesamowite koleje losu. 1933 roku Hans Lips umiera, jego żona zostaje wdowcem z dwójką dzieci i prosi Edyty Stein o rękę. Ona wtedy już przygotowuje się do wstąpienia do Karmelu w Kolonii. Także ta miłość jakby do niej wróciła, ale już było, to już nie była ta miłość, prawda? Już była ta druga miłość do Boga. Możemy sobie wyobrazić, co doświadczyła Edyta Stein, kiedy odnalazła zrozumienie swojego doświadczenia, czytając Księgę Mojego Życia Teresy od Jezusa. Tam właśnie się spełniło to, co napisała w Wiedzy Krzyża. Jeśli by ją otrzymał niewierzący, nieprzyjęta dotąd nauka wiary, to pomoże mu poznać to, co go tak poruszyło. Jezus był w jej duszy, Jezus do niej przemawiał. Nie potrafiła tego sprecyzować, uchwycić. I ta lektura świętej Teresy, myślę, że był to moment takiego wielkiego światła, wielkiej łaski, której nie chciała mówić, bo była to wielka łaska bardzo osobista, bardzo intymna, bardzo dogłębna. Możemy sobie tylko przeczuwać to, patrząc na to, że Edyta Stein była kobietą, która osiągnęła tą ludzkość dojrzałą, tą ludzką dojrzałość w niesamowitym stopniu. Tą kobiecą wrażliwość, tą czystość duszy, tą moc oczyszczona w tym tyglu kilkuletniego cierpienia, mogła przyjąć Boga z wielką czystością. Dlatego możemy powiedzieć, że ten czas od tego poproszenia o chrzest już jest czasem mistycznym życia Edyty Stein. Ona już wtedy prowadzi tak głęboko życie, tak bardzo głębokie, tak bardzo doświadcza Jezusa w Eucharystii. Niesamowite jej docenienie Eucharystii jako centrum jej życia, jako centrum jej relacji z Jezusem. Dlatego piękny też taki list do Ingardena w 25 roku. Jest wtedy w Spirze, pracuje jako nauczycielka w instytucie takim pedagogicznym sióstr dominikanek, który przygotowuje przyszłe nauczycielki, też jest, przygotowuje do matury dziewczyny i siostry zakonne. Pisze z pewnym wyrzutem do Ingardena, który nie chce za bardzo dzielić z nią swoich tych rozważań, doświadczeń Boga. Jeśli Chrystus stanowi punkt odniesienia mojego życia, a Kościół Chrystusowy moją ojczyznę, to jak nie ma być mi ciężko pisać listy, w których muszę starannie uważać na to, by nie przedostało się do nich nic z tego, czym wypełnione jest moje serce. Bo mogłoby to wywołać zgorszenie i budzić nieprzyjazne uczucia względem tego, co jest mi drogie i święte. Właśnie takie listy muszę pisać stale do domu i tak też przychodzi mi żyć, gdy się tam zjawiam. Jest to najcięższe brzemię, jakie kiedykolwiek dźwigałam. Ale jednocześnie piszę w tym samym liście, by dzieli się mimo wszystko z Ingardenem, co to znaczy mieć wiarę, co znaczy odczuwać w głębi obecność Boga. To nieskończony świat, który otwiera się całkiem na nowo, gdy zamiast na zewnątrz zaczyna się wreszcie żyć do wewnątrz. Wszystkie realne rzeczy, z którymi przedtem miało się do czynienia, stają się przeźroczyste. I zaznacza się odczuwalna obecność sił, które wprawiają je w ruch i stanowią właściwy ich fundament. Niesamowite właśnie to, jak ona pisze, że wszystkie rzeczy, którymi wcześniej się miał do czynienia, realne rzeczy, stają się przeźroczyste. Przeźroczyste, bo przemawia przez nie Bóg. Przez ten świat. W tym świecie doświadcza przemawiania Boga. Jakież błahe wydają się wówczas konflikty, którymi zaprzątywało się sobie głowę. Jakąż pełnię życia, z całym jego cierpieniem i rozkoszami, jakich nie przeczuwa i pojąć nie może świat doczesny, mieści w sobie jeden, jedyny, na zewnątrz niemal pozbawiony wydarzeń, dzień całkiem niepozornego ludzkiego jestestwa. Czyż to nieosobliwe, że żyje się pośród ludzi, którzy widzą tylko powierzchnię, jako jeden z nich, a ma się w sobie to wszystko inne, tego czego tamci nie zauważają, ani go nawet przeczuwają. Niesamowite piękne świadectwo człowieka, który widzi Boga. Dla człowieka, który doświadcza Boga, żyje wśród tych, którzy zupełnie tego nawet nie przeczuwają. Ale z drugiej strony zwierza się w liście do siostry Kalixty Kopf w 1928 roku. Bezpośrednio przed i jeszcze długo po moim nawróceniu myślałam, że prowadzić życie religijne oznacza porzucić wszystko, co ziemskie i żyć tylko myślami o rzeczach bożych. Stopniowo jednak zrozumiałam, że na tym świecie żąda się od nas czegoś innego. Nawet wiodąc życie kontemplacyjne, nie wolno zrywać kontaktu ze światem. Sądzę nawet, że im głębiej ktoś zanurzył się w Bogu, tym więcej w tym samym duchu musi wyjść z siebie i wchodzić w świat, by mu nieść życie Boże. Trzeba dojść do tego, że w końcu osiągnie się jakiś cichy kącik, w którym można będzie przebywać z Bogiem, tak jakby poza tym nic w ogóle nie istniało. Zapiszę o tych dwóch rzeczywistościach. Podstawowy jest ten cichy kącik. To trwanie z Bogiem, jakby nic innego nie istniało. A z drugiej strony jest to wezwanie, żeby nieść życie Boże temu światu. I mi się wydaje, że tutaj trzeba jeszcze trzecią konferencję pokazać, też tą drogę następną, że kiedy Edyta Stein przyjęła Chrzest Święty, wyszła w nową historię, historię Kościoła, i która też poprowadziła ją dalej w ten dramat Europy, w dramat nazizmu, w dramat doświadczenia nienawiści, doświadczenia doktryn przeciwnych człowiekowi. Edyta Stein, kiedy nawróciła się, na nowo podjęła pracę filozoficzną, na nowo podjęła działalność edukacyjną i walczyła przede wszystkim o to, żeby człowiek na tym świecie miał możliwość poznania prawdy, miał możliwość dostępu do Boga. Może jeszcze tak na końcu, trochę przedłużę. Są takie dwa takie charakterystyczne momenty tej dyskusji ze światem z punktu widzenia katolickiego. Edyta Stein się rozprawia z literaturą, która ją kształtowała. I jest taki artykuł Natura i nadnatura, w geście Goethego. I ona zadaje takie pytanie. Mamy przed sobą największe dzieło największego wieszcza niemieckiego i pytamy, czy możemy to dzieło powierzyć niemieckiej młodzieży i niemieckiemu ludowi, mówiąc, przyjmijcie je, wchłońcie w siebie treść, pozwólcie się całkowicie przeniknąć temu duchowi, który w nim żyje i przemawia. To najlepsza rzecz, jedynie konieczna, jaką możemy wam ofiarować. Spoglądamy na wizerunek ukrzyżowanego i stwierdzamy, nie. Dzieło to należy do nielicznych utworów bardzo wielkiej klasy, bo z ukazanej w nim pełni życia ludzkiego pozwala ono odczytać ważne pytania człowieka dotyczące grzechu i odkupienia. Pytania o głębokim zasięgu i wymiarze. Lecz na te kwestie daje tuszująco pozorne odpowiedzi. Daje tuszująco pozorne odpowiedzi. Można powiedzieć, że tutaj dotykamy tego problemu, czym żyje świat współczesny, czym żyje się, czym się karmią dzisiaj ludzie. Kiedyś była dyskusja odnośnie Harry'ego Pottera. Jest na pewno to, że te dzieła, one mają pewne kody kulturowe, kształtują pewną wrażliwość, kształtują pewne skojarzenia, które nastawiają negatywnie do Chrystusa, do wiary, dając pewne szczepionki, pewne pozorne odpowiedzi, które zatrzymują człowieka w drodze do prawdy, do Chrystusa. Dlatego jest to zawsze ten problem walki o kulturę. Zauważcie, że dzisiaj się toczy walka chociażby o spis lektur dla młodzieży. Teraz była to, toczy się walka o podręcznik Historia i Społeczeństwo bodajże. Jest taki podręcznik, dokładnie nie pamiętam tego tytułu, pana Roszkowskiego, który daje w jakiś sposób spojrzenie, pewne kryteria młodzieży, żeby oceniać rzeczywistość w pewnych jakichś kryteriach zdroworozsądkowych. Jak wielki jest sprzeciw wobec tego, takiego zdroworozsądnego spojrzenia, jak bardzo jest wielki nacisk ideologii, które człowieka trzymają w tym świecie, w niewoli tego świata. Trzeba mieć świadomość tego, że to jest walka właśnie o to, w jaki świat będzie przemawiał do dzisiejszego człowieka. Czy w tym świecie będzie mógł jeszcze otworzyć się na mowę Pana Boga. I jeszcze dalej może odnośnie tego Fausta Goethego. Można je też uważać za symbol niemieckiego życia duchowego. Zobaczyć, jak wielka katedra zamkniętego średniowiecznego obrazu świata zrysowała się na przełomie renesansu, jak rozpaczliwe poszukiwanie i zmaganie wyparło niewzruszoną opokę. Wreszcie, jak zamiast walczyć w sprawach dotyczących wieczności, ograniczono się do uchwytnych celów praktycznych. Jest pewna droga upadku życia duchowego, ograniczenia do celów praktycznych. I druga takie pole, które walczyła Edyta Stein, to jest pole filozofii. W tym czasie zapanowała moda na Heideggera. W roku 1927 wydał swoje epokowe dzieło Sein und Zeit, Byt i Czas. Nie można mówić o filozofii współczesnej bez Heideggera. Heidegger może otworzył drogę do współczesnej filozofii modernistycznej, postmodernizmu, gdzie jakby zamknął refleksję człowieka na prawdę. I Edyta Stein bardzo mocno krytykuje Heideggera, choć podziwia jego geniusz. Filozofia egzystencjalna Heideggera, pisze, cofa się i zatrzymuje przed tym, co bytowi, byciu nadaje jego sens. Cofa się i zatrzymuje przed tym, co bytowi nadaje jego sens, czy przed Bogiem. Ku czemu zmierza wszelkie rozumienie bytu przed nieskończonym, bez którego jest nie do pojęcia się skończonego i skończone jako takie. Że chodzi tu o wycofanie się i zatrzymanie, a nie o proste niewidzenie. Świadczy fakt, że na początku w nawiązaniu do Kanta, i dalej kontynuuje, ale chodzi tu o wycofanie i zatrzymanie, a nie o proste niewidzenie. Heidegger widział, zatrzymał się i wycofał. Tak widzi w filozofii Heideggera Edyta Stein. Nie może człowiek wycofać się wobec prawdy. Jest to rzecz godna potępienia. Prawda jest wartością, do której ma prawo każdy człowiek. Nie można człowiekowi zamykać drogi do prawdy. Tą drogę się zamyka i w filozofii, i w literaturze, i w kulturze. To jest to pole, gdzie też toczy się walka duchowa. Świat, który chce nam się narzucić, a który jednocześnie nie chce dać przemówić Bogu, który też w tym świecie przemawia. Dlatego Edyta Stein za cel mówiła, w sobie postawiła mówienie nieustannie o Bogu, o tym, jak zacząć żyć, trzymając za rękę Pana Boga, bo nie ma innego szczęśliwego życia dla niej. Kiedyś siostra jej zarzuciła, że w wykładach za bardzo się skupia na pierwiastku nadprzyrodzonym. Edyta Sztańska odpowiedziała: czy wtedy siostra chce pominąć w ogóle pierwiastek nadprzyrodzony? Przecież gdybym nie miała o tym mówić, nie weszłabym chyba na żadną mównicę. W istocie zawsze mam do powiedzenia tylko jedną małą i prostą prawdę. Jak rozpocząć życie, trzymając za rękę Pana? Jeżeli zaś żąda się ode mnie czegoś zgoła innego i proponuje mi mądre tematy, bardzo mi dalekie, mogę się nimi posłużyć jedynie jako punkt wyjścia, aby w końcu dojść do mego Cetrum Censeo. Cetrum Censeo to jest początek zdania, które wypowiadał nieustannie Katon w Senacie Rzymskim, czyli: a ponadto uważam, że Kartagina ma być zburzona. Edyta Stein każdą okazję wykorzystała, żeby dojść do swego Cetrum Censeo: a ponadto uważam, że trzeba rozpocząć życie, trzymając za rękę Pana. Nic więcej do powiedzenia nie ma i to jest największy skarb, jaki można przekazać człowiekowi, jaki potrzebujemy, jaki potrzebuje każdy człowiek. Dziękuję za wysłuchanie.